Chwała Bogu. No ja nie wiem, czy będziemy wzbudzeni i czy będziemy pobudzeni i będziemy, już zapomniałem jak tam, i posileni. A po drugie, to ja teraz stoję przed wielką odpowiedzialnością, żeby tak to zrobić. A jak się nie uda? Bardzo często słyszę takie zdanie: coś ludzie na ziemi zrobią, czy nawet jakąś pieśń zaśpiewają, czy jakiś występ zrobią, jakiś piękny, estetyczny, ładny, że to poruszy ludzkie serca. Przepraszam. Że to poruszy ludzkie serca i ludzie w zachwycie bardzo często mówią takie zdanie: świat jest piękniejszy. To, co ty zrobiłaś, czy to, co zrobiliście, stało się to, że świat jest piękniejszy. Od jakiegoś jednego momentu, jednego takiego poruszającego zdarzenia. I smutne czasami jest to, że tak naprawdę świat jest piękniejszy tylko wtedy, kiedy w życiu człowieka jest Pan Jezus Chrystus. Wtedy rzeczywiście świat jest piękniejszy. Poza Jezusem jest to tylko pewnego rodzaju estetyka, która też jest piękna i niewątpliwie pochodzi od Boga, ale nie ma aż tak wielkiej wartości i tak wielkiego znaczenia. Ja mam takiego starszego pana, mojego znajomego, i od czasu do czasu spotykamy się, on zawsze do mnie mówi: panie Krzysztofie, co tam w polityce? A ja mu mówię: ja się polityką zbytnio nie interesuję. A on wtedy mówi: a co tam w kościele? I zawsze dyskutujemy. I nie mogę go przekonać. I czasami tak sobie myślę: albo coś jest z moim przekazem nie tak, bo jak czytam Boże Słowo i kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, to przecież to, co mówimy, powinno robić na ludziach przynajmniej wrażenie. A tak toczy z nim tą rozmowę i nie mogę go przekonać. I wciąż nie mogę go przekonać. I dyskutujemy, rozmawiamy i on tak się pyta mnie o różne rzeczy. I bardzo często w tej rozmowie jest taki obraz. I on mówi tak: panie Krzysztofie, skąd tak naprawdę wiedzieć, że ta jedyna droga jest prawdziwa? Że to ta droga, o której pan mówi, jest prawdziwa? Mówi: ja nie mówię, że to jest złe, ale mówię: skąd mieć tą pewność? I cały czas dyskutujemy, ja go przekonuję, ja mu to mówię i nie mogę go przekonać, żeby on w końcu zrozumiał i żeby uwierzył w to, że Jezus jest jedyną drogą. Chociaż ostatnio zauważyłem, to już jest starszy mężczyzna, chociaż ostatnio zauważyłem, że po każdej takiej rozmowie jest zamyślony. Mam nadzieję, że Duch Święty coś tam robi. Trudno mi powiedzieć, jaki los jego będzie i co się zdarzy. Wczoraj dowiedziałem się, że nie znam tego człowieka, ale to mojej znajomej, jej synowej brat. 45 lat, zbudowany mężczyzna, wysportowany mężczyzna, był nawet morsem. I w wieku 45 lat umarł na zawał serca. I aby zdarzyło się tak, że ten starszy mężczyzna zdąży jeszcze, zanim odejdzie z tej ziemi, nawrócić się do Jezusa Chrystusa. I ta rozmowa, ta taka walka, którą z nim toczę, i nie mogę się pogodzić z tym, że nie udaje mi się go nawrócić, że nie udaje mi się go przekonać, zmusza mnie do tego, żeby dzisiaj powiedzieć, zwiastować Boże Słowo na pewien temat. Będę mówił krótko, nie będę mówił długo, chociaż nie uważam, że mamy gdzieś się spieszyć, ale jak mówię, że będę mówił krótko, to będę mówił krótko. Mam nadzieję, że w pół godzinie zdążę powiedzieć to, co chciałbym powiedzieć. I chciałbym dzisiejsze moje zwiastowanie zatytułować: Jezus jedyną drogą do Boga. I chciałbym, żebyśmy raz jeszcze przeczytali pewien fragment Bożego Słowa z 14 rozdziału Ewangelii Jana. 14 rozdział Ewangelii Jana, Ostatnio żeśmy czytali, ale troszeczkę dalej dzisiaj będziemy czytać od 4 wiersza. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 4 wiersza. I tutaj czytamy tak. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? To ostatnio czytaliśmy, jak chcę to dzisiaj jeszcze raz czytać. I odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, jak tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Filip chciał znać drogę do Ojca, chciał znać Ojca. Chciałbym dzisiaj na ten temat coś powiedzieć. I zacznę od tego, o czym ostatnio mówiliśmy, dlatego że ostatnio bardzo interesuje mnie temat życie jako droga. O tym już mówiliśmy. I chciałbym tylko dzisiaj powiedzieć, że jest czymś niezwykle istotnym, ażeby zrozumieć, że mamy tylko jedno życie, że tutaj w ciele żyjemy tylko jeden raz. Tak jak zostało w Biblii powiedziane, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem już sąd. I potem oczywiście jest wieczność, jest cały czas, jeszcze cały czas to życie trwa. Ale to, co niezwykle ważne i to, do czego warto przyłożyć swoją uwagę z największą starannością, to jest to, że życie na tej ziemi przesądza o tym, gdzie będziemy w przyszłości i jacy będziemy w przyszłości. I dlatego to jest bardzo ważne. I w związku i w tej drodze, w której my jesteśmy, w którą udaliśmy się, najważniejsze jest zbawienie. Biblia powiada, i to także cytowaliśmy ostatnio, ja to tylko przypominam, żebyśmy z bojaźnią i ze drżeniem sprawowali swoje zbawienie. I mało kto zauważa, że to nie chodzi tylko o szacunek do Jezusa Chrystusa, do Jego ofiary i do tego wszystkiego, co uczynił dla nas. Ale autor chciał coś powiedzieć o wiele więcej i o wiele głębiej. I jeżeli zastanowimy się nad tym, co oznacza z bojaźnią i ze drżeniem sprawujmy nasze zbawienie, to zapewne chciał powiedzieć, i to na pewno to też to oznacza, że możemy je stracić. Że właśnie możemy je stracić. Oczywiście jest na świecie teoria, że człowiek raz zbawiony, to już na wieki zbawiony. Ja osobiście z tą teorią się nie zgadzam i ona jest sprzeczna z Bożym Słowem, bo dlatego, że Biblia mówi, że zbawienie można stracić. Oczywiście nie musimy tego robić. Ja nie zakładam, że zrobimy to. Ale dobrze jest wiedzieć, że można, że tak może się stać. Dlatego Biblia powiada, żebyśmy ze drżeniem spróbowali swoje zbawienie. Ono zostało dane nam z łaski, ono zostało nam darowane za darmo, ale my za to bierzemy odpowiedzialność. Ale my za to bierzemy odpowiedzialność. I powiedzieliśmy sobie o dwóch bardzo ważnych rzeczach, że wiara jest po pierwsze niezwykle ważna, jest jedną z podstawowych rzeczy, która pomaga tutaj na ziemi żyć i funkcjonować, ale powiedzieliśmy, że ona musi być przez cały czas w życiu człowieka. To nie znaczy, że jak kiedyś uwierzyliśmy, to wszystko już jest załatwione. To, co jest naszą odpowiedzialnością, to, żeby ona każdego dnia była żywa. I to jest nasza odpowiedzialność. W tym także mieści się to owo zbawienie, sprawowanie zbawienia z drżeniem i z bojaźnią, żebyśmy dbali o tą wiarę każdego dnia. Ja zgadzam się, że ona raz jest mniejsza, raz większa, a czasami może nawet zniknąć. Oczywiście nic złego się nagle nie stanie, ale jeżeli jesteśmy uczciwi, to możemy stwierdzić, że czasami tej wiary mamy mało, że czasami tej wiary mamy niewiele. Mnie też to się zdarza. Nie jesteśmy supermenami, ale naszą odpowiedzialnością jest, żebyśmy dbali o to, żeby ta wiara była cały czas I to powiedzieliśmy, że ta wiara jest o tyle ważna, bo ona daje nam impuls i pozwala nam, jak gdyby potwierdza nam to, że jesteśmy na właściwej drodze i że jesteśmy zbawionymi ludźmi. Bowiem przez wiarę mamy świadectwo w swoim życiu, w swoich sercach i potwierdza to Duch Święty, że jesteśmy zbawieni na każdy dzień naszego życia. I to jest niezwykle ważne. Dobrze jest rano wstać, obudzić się i być pewnym, że jest się zbawionym. Że obudziliśmy się jako ludzie zbawieni. Przyszedł nowy dzień i nie wiemy, co on przyniesie. Dzisiaj obudziliśmy się, mamy nowy dzień, zaraz będzie południe i nie wiemy, jak ten dzień się skończy. Ale dobrze jest wiedzieć tu i teraz, że jesteśmy zbawieni i że jesteśmy na właściwej drodze. I chciałbym powiedzieć raz jeszcze, mocno podkreślić, bo to jest bardzo ważne. Są cztery rzeczy, które powinny być w naszym życiu zawsze realne i prawdziwe. I jeżeli chcemy wiedzieć, że jesteśmy na właściwej drodze i że to jest ta jedyna droga, która prowadzi do Boga i że tą drogą jest Jezus Chrystus, ale żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy na właściwej drodze, to cztery rzeczy w życiu człowieka muszą zaistnieć. Po pierwsze, musi być pokuta. Po drugie, musi być wiara w Jezusa Chrystusa. Po trzecie, trzeba ochrzcić się w imieniu Jezusa Chrystusa, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I po czwarte, przyjąć Ducha Świętego. Jeżeli te cztery rzeczy w życiu człowieka zdarzyły się, jesteśmy na właściwej drodze. Jeżeli jakakolwiek z tych czterech rzeczy szwankuje albo nie została wykonana, będą wątpliwości. Będą wątpliwości. I wtedy życie człowieka jest nie tak, jakie powinno być. I dlatego Biblia mówi też między innymi, kiedy przyjrzymy się, że właśnie z powodu zachwiania jednego z tych elementów ludzie są wtedy nie tylko mają wątpliwości, ale są słabi i tak naprawdę nie wiedzą, czy tak naprawdę idą do nieba, czy nie idą do nieba, czy osiągną cel, czy będą zbawieni, czy nie będą zbawieni. Pokuta, wiara w Jezusa Chrystusa, chrzest i przyjęcie Ducha Świętego. To są w skrócie cztery podstawowe rzeczy. Jeżeli one w życiu człowieka funkcjonują, jeżeli one cały czas są w życiu człowieka żywe, to możemy być pewni, że jesteśmy na właściwej drodze. To możemy być pewni, że jesteśmy na właściwej drodze. I teraz chciałbym powiedzieć, że Jezus jest jedyną drogą, która prowadzi do Boga. Ilu was słyszało, że wszystkie religie prowadzą do jedynego Boga? Prawdopodobnie każdy z was słyszał. A ilu was słyszało, że wszystkie drogi prowadzą do Boga? Nawet pastor to mówił kiedyś. A chciałbym powiedzieć, że Biblia mówi bardzo wyraźnie, że Jezus jest jedyną drogą, która prowadzi do Boga, bo On jest drogą, bo On jest drogą, On jest Zbawicielem. I to, co dla nas jest niezwykle ważne i niezwykle istotne, i to już powiedzieliśmy i raz jeszcze to dzisiaj chciałbym powtórzyć, On przeszedł pierwszy tą drogą do nieba. Z ziemi do nieba tą drogą pierwszy przeszedł Jezus Chrystus. Przed Nim nikt tego nie zrobił. I On pierwszy to uczynił, przetarł szlak i teraz my mamy tą drogą iść. I dlatego ta droga została nam objawiona i ona nie jest już tajemnicą. Droga do Boga nie jest już tajemnicą. Droga do Boga jest już znana. Ilu z was wierzy w to albo wie, że droga do Boga jest wam objawiona? Że ona już jest wam znana. Skoro Jezus powiedział, że macie wstępować w moje ślady, a ja pierwszy przeszedłem tą drogę, poszedłem tą drogą do nieba, wyznaczyłem tą drogę i że trzeba tą drogą iść, to chciałbym powiedzieć, że wiemy, co na tej drodze może nas spotkać. Chciałbym powiedzieć, że kiedy czytamy Biblię, to wiemy, co na tej drodze może nas spotkać. Skąd to wiemy? Dokładnie z życia Jezusa. Dokładnie z życia Jezusa wiemy, co na tej drodze może nas spotkać. I to jest niezwykle ważne. I to jest niezwykle ważne, że my wiemy, czego możemy się spodziewać. Czego możemy się spodziewać na tej drodze? Na przykład. Daniel coś chciał powiedzieć. Że będziemy kuszeni. Że będą się z nas śmiali. Że będą nas wyganiali. Że nie będą się z nami liczyli. Czego możemy jeszcze wiedzieć? Że będziemy czasami głodni. Że możemy czasami nie mieć gdzie spać. Że możemy mieć takie momenty w życiu, że będziemy samotni. Że będziemy mieli takie momenty, że najbliżsi nas zdradzą. Że będziemy mieli takie momenty, że wydadzą nas. Mówiliśmy, że możemy mieć takie momenty, że opuszczą nas wszyscy, że rodzina nas się wyrzeknie. Tego wszystkiego możemy się spodziewać, bo to zdarzyło się w życiu Jezusa Chrystusa. Możemy się spodziewać, że będziemy musieli za wiarę w Jezusa Chrystusa umrzeć. Tego wszystkiego możemy się spodziewać. Oczywiście różne sytuacje, różne osoby będą miały, ale tego możemy się spodziewać. Ale czego jeszcze możemy się spodziewać? Że wypowiadane słowo w imieniu Jezusa Chrystusa, które tutaj na ziemi wypowiemy, ludzie będą je zachowywać. Mamy taką obietnicę i tego możemy się spodziewać. Bo Jezus powiedział, jeżeli moje słowa zachowywali, to także i wasze będą zachowywać. Z jednej strony możemy cierpieć prześladowania, ale z drugiej strony możemy się spodziewać, że będziemy mieli taką moc, że będziemy mieli taki autorytet, że gdyby powiemy słowa w imieniu Jezusa Chrystusa, to ludzie zauważą je i będą o nich myśleć, będą nad nimi się zastanawiać, a nawet będą je zachowywać. I może być tak, że nie będzie już nas na tym świecie, ale ludzie będą pamiętać zdania i wypowiedziane słowa i będą je zachowywać. Ale także możemy się spodziewać tego, że będziemy mieli chwilę radości, że będziemy mieli chwilę zwycięstwa, że będziemy mieli piękne chwile w swoim życiu, bo takowe też były w życiu Jezusa. Czego jeszcze możemy się spodziewać na tej drodze? Że będziemy musieli wiele godzin spędzić na modlitwie, tak jak czynił to Jezus. To jest droga. Że czy chcemy tego, czy nie chcemy, będziemy czasami musieli wiele godzin spędzić na modlitwie, bo Jezus dokładnie tak samo czynił. I byśmy mogli wymieniać jeszcze wiele rzeczy. To wszystko, co zdarzyło się w życiu Jezusa Chrystusa, tego możemy się spodziewać. W jakiej formie i ile z tych rzeczy w naszym osobistym życiu się wydarzy, tego nie wiemy. Ale musimy liczyć się z tym, że zamkną nas do więzienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego możemy się spodziewać. Ale to jest droga, która została nam pokazana i o wiele łatwiej jest przygotować się, wiedząc, co nas może czekać i co nas może spotkać. To nigdy nie będzie zaskoczeniem, kiedy tak naprawdę przyjrzymy się i przyswoimy sobie obraz Jezusa Chrystusa i Jego życie. A więc Jezus jest jedyną drogą i bez Jezusa Chrystusa nie można dojść do Boga. Nie można dojść do zbawienia. Nie można dojść do wieczności. Poza Jezusem Chrystusem jest to wszystko niemożliwe. Kiedyś tu przykład na tym miejscu już cytowany. Wiele lat temu, jak go słyszałem po raz pierwszy, pewna kobieta dostała się do nieba i pokazana była jej życie, pokazane było jako droga. I na tej drodze były ślady nóg. I od momentu, kiedy poznała Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus szedł i ona i tak na tej mapie widziała, że idą przez cały czas we dwoje i tylko ślady mówiły jej o tym, że przez wiele lat szła za Jezusem Chrystusem, czy z Jezusem Chrystusem. Ale pewnego razu na tej mapie, w pewnym momencie patrzy, że nagle jedne ślady znikają i tylko są jedne ślady na tej mapie. I wtedy jest takim jakby wyrzutem do Jezusa, mówi: Panie, właśnie wtedy, kiedy było tak ciężko, to ja szłam sama. A Pan Jezus mówi: o nie, to są ślady moje, bo ja wtedy niosłem Ciebie. I to jest coś fantastycznego, to jest coś pięknego, kiedy mamy tą świadomość, że tak naprawdę w tej drodze nie jesteśmy sami. Jak dwoje przyjaciół, tak z moim Panem. Przepiękna pieśń. Idziemy razem, jak dwoje przyjaciół. Z tym przyjaciół niezwykle ostrożnie. Ale to jest coś fantastycznego, kiedy mamy świadomość, że nie jesteśmy sami, że każdego dnia Jezus Chrystus jest z nami i dla Niego nie ma ani zaskoczenia, ani tajemnic, ani niezrozumiałych rzeczy. To my je mamy, to my je możemy mieć. Ale dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy na Niego liczyć. Nigdy w tej drodze nie jesteśmy sami. I to jest bardzo ważne. I dlatego to sprawowanie zbawienia z szacunkiem, z drżeniem i pilnowanie wiary i pilnowanie, żeby pewne fakty w życiu człowieka istniały i cały czas były pełne życia. To jest nasza odpowiedzialność, którą bierzemy do swojego życia, na swoje barki i nikt z nas z tej odpowiedzialności nigdy nie zwolnił i nigdy nie zwolni. Dobrze jest wiedzieć, że jest się na drodze, która prowadzi do celu. I dobrze jest wiedzieć i mieć tą świadomość i wierzyć w to, że Jezus Chrystus jest z nami. I teraz chciałbym powiedzieć coś niezwykle istotnego, co właśnie jest jak gdyby powodem tego dzisiejszego mojego zwiastowania. To ten starszy Pan, który mówi: Panie Krzysztofie, jak wiedzieć, że ta jedyna droga jest właściwa. Bo tak często udało się diabłu oszukać ludzi i powiedzieć, że wiele dróg jest dobrych. A to, co dzisiaj trzeba powiedzieć i to, co nie jest popularne i to, z czym wielu ludzi nie zgodzi się, kiedy mówimy, że tylko jedna droga jest właściwa. Bo świat już został okłamany i przygotowany na to, żeby uwierzyć i już uwierzył, że wiele dróg różnych i tak prowadzi do celu. I to jest wielkie kłamstwo. Niestety udało się to diabłu uczynić i świat i ludzi przekonać. I kiedy mówimy coś, że tylko jedna droga jest właściwa, to już ludziom się nie podoba. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy byli na właściwej drodze? Dlatego, że ludzie dzisiaj zadają pytanie: pokaż mi drogę do Boga. Ja wiem, że wielu ludzi tak naprawdę nie interesuje się Bogiem i żyją z dnia na dzień i przywiązują wagę do rzeczy nieistotnych. Ale jednak są ludzie, którzy zadają pytania: pokaż mi drogę do Boga. Dlaczego mówię dzisiaj, że ważne jest wiedzieć, że się jest na właściwej drodze? I dlaczego ważne jest, ażeby te rzeczy funkcjonowały w życiu i były pełne życia w nas? Dlatego, że to spowoduje, że będziemy jedynym prawdziwym świadectwem na tej ziemi. Jeżeli będziemy chodzić drogą Jezusa Chrystusa, to sami staniemy się drogą dla tych, którzy mówią do nas: pokaż nam drogę do Boga. W jaki sposób będziemy mogli to zrobić? Otóż naszym życiem, naszym postępowaniem, naszą mową, naszym świadectwem, naszym zwiastowaniem, naszymi wypowiadanymi słowami będziemy dla nich drogą. Właśnie ta nasza postawa. Czego dzisiaj ludzie chcą? Nie tyle słów, ale konkretnie pokazanej drogi. czynów chcą, nie słów religijnych, ale chcą, żeby im pokazać coś konkretnego. Coś konkretnego. Dlatego ja się zastanawiam, co jeszcze muszę zrobić, żeby ten starszy pan był przekonany, że ja znam drogę do Boga. Co jeszcze muszę zrobić, żeby on mógł zobaczyć coś więcej niż tylko słowa. Ja wciąż powiadam, że ja nie znam, jak to wszystko się skończy. To jest dla mnie wyzwanie, ale co muszę zrobić? A może pewnego dnia już nic nie powinienem mówić, ale on we mnie coś powinien zobaczyć. Coś, co przekona go, bo jak dotychczas słowo go nie przekonuje. A zatem co muszę zrobić? Co on by musiał zobaczyć, żeby go przekonało, że Jezus jest jedyną drogą do Boga i że ja rzeczywiście znam tą drogę. Że ja jestem w stanie tą drogę mu wskazać. I to jest wyzwanie. I to jest wyzwanie, które dzisiaj stoi przed każdym z nas. Ja jestem spokojny, bo pokazałem mu, powiedziałem mu drogę zbawienia. Ale ja nie wiem, czy czegoś więcej nie trzeba zrobić. I dlatego to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, to to, że coraz więcej ludzi zadaje pytanie, pokaż mi, nie powiedz, ale pokaż mi, czy ludzie tą drogę chcą zobaczyć, czy ludzie tą drogę chcą widzieć, czy ludzie chcą coś zobaczyć, co ich przekona. Przecież słów to nie mają wiele. My często tutaj mówimy na tym miejscu, że ludzie słów mają bardzo wiele. Począwszy od polityków, przez różne osoby, skończywszy na kapłanach, na kościele. Mają słowa, ale jednak potrzebują coś, co ich przekona. Dlatego pilnowanie drogi, dlatego bycie na tej drodze, dlatego bycie tą drogą. Kiedy Jezus powiedział, ja jestem drogą, to możemy dzisiaj powiedzieć, i chyba to nie będzie herezja, że my także z Jezusem Chrystusem możemy być drogą dla tych, którzy chcą to zobaczyć. Możemy być drogą. Myślę, że teologicznie to jest poprawnie, że możemy taką rzecz powiedzieć. I kończąc moje zwiastowanie, chciałbym powiedzieć raz jeszcze, że dlatego ważne jest, podkreślę to, że dlatego ważne jest, żebyśmy byli na tej drodze, żebyśmy byli na właściwej drodze, żebyśmy byli na tej drodze, którą utorował Jezus Chrystus, żeby to była ta właściwa droga, bo ludzie chcą w życiu tą drogę zobaczyć w nas. Chcą Jezusa zobaczyć i chcą tą drogę zobaczyć. I czy chcecie tego, czy nie chcecie, może i tych ludzi dużo nie będzie w waszym życiu, ale prędzej czy później pojawią się ludzie i powiedzą, pokaż mi. Już nie powiedzą, powiedz mi. Bo dotychczas bardzo często ludzie mówili, powiedz. A co tam u ciebie? A powiedz, a jakie są różnice? I myśmy mówili. Ale przygotuj się na to, że pewnego dnia przyjdą ludzie i powiedzą, pokaż mi. Pokaż mi. Kiedy Jezus głosił Królestwo Boże i mówił, co dzieje się w Królestwie Bożym i czynił rzeczy, które dzieją się w Bożym Królestwie, to nie tylko pokazał im Boże Królestwo, ale wprowadził ich do tego Królestwa. Na czym to polegało? Skoro uzdrowił ich, to znaczy się, że weszli do Bożego Królestwa. Skoro uwolnił ich od demonów, to znaczy się, że wprowadził ich do Królestwa Bożego. Skoro dał im nadzieję, to znaczy się, że wprowadził ich do Bożego Królestwa. Nie tylko powiedział, że w Bożym Królestwie będą ludzie uzdrawiani, że będą demony wyganane, że będą wspaniałe rzeczy się działy. On im to powiedział, ale poprzez czyny wprowadził ich do tego Królestwa. I to jest to, co dziś stoi przed naszym życiem. I chciałbym zakończyć pewną ilustracją, pewnym wydarzeniem. Ja ostatnio przeczytałem książkę Davida Paulsona, takiego angielskiego nauczyciela Słowa Bożego, który po całym świecie jeździł i napisał biografię, bo tak to już jest z niektórymi ludźmi, że pod koniec życia piszą biografię. Czytałem kilka biografii naszych polskich mężów bożych. Niewiele ich tej biografii przeczytałem, ale ostatnio właśnie czytałem jego biografię. I w tej biografii jest pewne zdarzenie, które chciałbym zacytować i ono pokazuje też pewną prawdę. W Anglii, nie wiem czy jeszcze, ale kiedyś w latach 70. i 80. były publiczne debaty. Zgromadzano ludzi, rzucano jakiś temat i byli przeciwnicy i zwolennicy tego tematu i dyskutowali. I na końcu było głosowanie, ilu ludzi jest za, ilu ludzi jest przeciw. I w Birmingham odbyła się debata na uniwersytecie. Zgromadzono studentów i przewodniczący zaproponował debaty pod tytułem czy Jezus jest jedyną drogą do Boga? I był zdziwiony, że to był religijny temat, bo też były inne tematy, że tak na religijny temat tylu ludzi przyszło. Przyszła pełna sala ludzi. I przewodniczący studentów był bardzo zdziwiony, no ale zapadła decyzja, był jasny temat i mieli się wstawić obrońcy tego i przeciwnicy tego. I przeciwnicy to był pewien pastor, który napisał taką niesławną książkę Mit Boga Wcielonego, Hick chyba się nazywał, przyszedł elegancko ubrany, on mówi, z koloratką, przyszła jego sekretarka z dużym krzyżem na piersi i mówi, jak tak spojrzałem na nich, to myślałem, że oni będą bronić tematu, a oni przyszli jako przeciwnicy. A on i ze swoim przyjacielem przyszli jako ci, którzy będą ten temat bronić. No i zaczęła się dyskusja. Nie wiem, jak to tam się u nich odbywało, ale tak ponoć tam tych debat było wiele w Anglii. I była zażarta dyskusja. Mówi jakiś komunista, zaczął krzyczeć na niego, zaczął wyzywać tego Paulsona. I po prostu różne rzeczy w tej debacie się działy. I ci wszyscy, którzy byli przeciwni temu, wypowiadali się i on to wszystko spisywał. I dlatego, że był obrońcą tematu, no to miał ostatni głos. Miał jako ostatni zabrać głos i potem sprawa miała być przesądzona. I on to wszystko spisał, te wszystkie rzeczy, które ci ludzie mówili, że Jezus nie jest jedyną drogą do Boga. Skrupulatnie słuchał, spisywał i mówi, kiedy już zbliżało się do końca, on jako obrońca tematu ostatni zabierał głos, mówi, wstałem, położyłem swoje notatki. I chciał wszystko powtórzyć. Te wszystkie argumenty, które napisał, chciał po prostu przeciwstawić tym, którzy nie zgadzali się z tym, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. I mówi, gdy otworzył te notatki i miał na nie mówić, nagle Bóg zabronił mu, żeby czytać te notatki, ale dał mu wizję. Dał mu wizję i kazał mu nie czytać tych notatek, tylko jako obronę miało tą wizję przedstawić temu zgromadzeniu. I mówi, i nagle w tej wizji widzi miasto, widzi rynek i widzi teatr kukiełkowy i wiele zgromadzonych ludzi i kukiełki tam takie różne rzeczy robią, jakiś teatr jest. Nie, to nie mapety, tylko kukiełki. I ci ludzie tak przyglądają się i wszystkich interesuje jedna rzecz. Kto tymi kukiełkami porusza? I jakiś naukowiec myśli sobie, to jest niemożliwe, żeby ktoś tymi kukiełkami poruszał. Jakiś Hindus mówi, tam na pewno jest dużo ludzi i oni po prostu, każdy z tych ludzi odpowiednią kukiełką porusza. Jakiś muzułmanin mówi, nie, tam jakiś jest tylko jeden człowiek. I on na pewno porusza tymi kukiełkami. Jakiś mężczyzna w koloratce mówi, ja nie wiem, czy tam jest wielu ludzi, czy tam jest jeden człowiek, ale tak naprawdę to nikt nie może być pewien, kto tam naprawdę za tą kotarą jest i kto tymi kukiełkami porusza. I w końcu, kiedy przedstawienie się skończyło i kiedy wszyscy wrócili do swoich domów, na placu został stary żebrak. jako jedyny podszedł do tego teatrzyku i nagle za kotary wychylił się chłopiec i mówi do niego, czy to ty jesteś tym, który poruszałeś tymi kukiełkami? A on mówi, nie, to mój tato. Chodź, przedstawię ci go. I kiedy przedstawił swojego tatę, ten żebrak powiedział do niego, czy mógłbyś mi dać parę groszy, bo dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. A ojciec tego chłopca mówi, ja tutaj ten teatrzyk zwinę, ale mój chłopiec, mój syn zaprowadzi ciebie do domu i tam poczęstuje ciebie kolacją. No i kiedy zebrali, ojciec zwinął ten teatr, razem ojciec z tym chłopcem i z tym żebrakiem poszli do domu i on zjadł kolację i mówi, wizja kończy się na tym, że wszyscy już położyli się spać i każdy przed snem zastanawia się nad tym, co zdarzyło się. I ten naukowiec tak leży na łóżku i sobie myśli, to jest niemożliwe, żeby ktoś tam za tym kotarą tymi kukiełkami poruszał. Hindus mówi, tam na pewno było wielu ludzi. Muzułmanin mówi, czy ten Arab mówi, tam na pewno był jeden człowiek. Ten człowiek w koloradce mówi, pogodziłem wszystkich i powiedziałem, że tak naprawdę to nikt nie może być pewien, kto tam naprawdę porusza tymi kukiełkami. I mówi, a tylko ten stary żebrak leżał w wygodnym łóżku i myślał sobie, zjadłem po raz pierwszy w życiu, po raz pierwszy od wielu lat, tak smaczny posiłek, i nałożył kołdrę na siebie i szybko zasnął. I mówi, kiedy skończyłem tą rozmowę, opisywać tą wizję, to mówi, po pierwsze, dwie rzeczy zadziwiło mnie, mówi ten Paulson. Po pierwsze, dziwiłem się, że widziałem to wszystko, a po drugie, że mówiłem to. I mówię, co ci intelektualiści pomyślą o mnie, że jestem jakimś wariatem. I mówi, kiedy skończyłem mówić, opisywać tą wizję, nagle zauważył, że wszyscy ludzie byli poruszeni, wszyscy milczeli i byli tacy zasłuchani, zamyśleni. Wszyscy byli zadumani, bo w tej wizji zrozumieli, że Jezus jest jedyną osobą, która może poprowadzić człowieka do Boga, że poza Jezusem jest niemożliwe znać Ojca, jest niemożliwe znać Boga. I mówi, kiedy skończył opisywać tą wizję, rozpoczęło się głosowanie, jak zawsze w tych debatach. I 20% ludzi było przeciw, to znaczy się zgadzali się z tym, że Jezus nie jest jedyną drogą do Boga, a 80% ludzi zgromadzonych, tych młodych studentów, było za tym, że Jezus jest jedyną drogą, która prowadzi człowieka do Boga. I mówi, ten Hicks wyszedł, zdenerwowany sekretarką, bez słowa zniknął, a do niego zaczęli podchodzić ludzie z wieloma pytaniami. I podszedł, mówi, pierwszy student medycyny i powiedział do niego tak, proszę pana, wszedł na tą debatę jako niewierzący człowiek, a wyjdę z niej jako człowiek wierzący w Boga. Dlaczego tą historię mówię? To nie jest moja historia, to jest historia Paulsona. Ale w tej historii widać bardzo wyraźnie, jak wielką odpowiedzialność dał nam Bóg, jak wielką odpowiedzialność dał nam Jezus Chrystus, ażebyśmy coś więcej uczynili niż tylko słowo. Ono ma moc, ono ma wartość. Kiedyś niedawno Wojtek mówił o słowach, że słowa mają moc, one mają wartość. Ale czasami one są niewystarczające. Czasami coś o wiele więcej trzeba. Czasami może wystarczy tylko milczeć. Czasami może wystarczy jakiś tylko czyn. Ale coś takiego w życiu człowieka wierzącego powinno się zdarzyć. Albo musi się zdarzyć, żeby ktoś inny był przekonany i mógł zauważyć, i mógł stwierdzić, że znamy drogę do Boga i że tą drogą jest tylko Pan Jezus Chrystus. Amen.